Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dlaczego księża tak mało mówią o diable? Ostatnio bardzo dużo myślę o działaniu diabła w życiu człowieka. Mówi ktoś, jestem pod dużym wrażeniem filmu Egzorcyzmy Emily Rose i bardzo się boję, żeby nie dopuścić do siebie złych mocy. Zacząłem też czytać w Ewangelii wszystkie fragmenty, w których Pan Jezus wyrzuca złe duchy. Zastanowiło mnie, dlaczego Pan Jezus każe milczeć diabłu. W niedzielę było nawet czytanie Ewangelii, która mówiła, że w synagodze pojawił się człowiek opętany. Chrystus w pierwszym swoim słowie rozkazuje diabłu milczeć. Czy chodzi tylko o to, aby diabeł nie mówił przez człowieka brzydkich rzeczy? Przecież diabeł wyznał w tym momencie bóstwo Chrystusa. Dlaczego więc Jezus go ucisza? Zadaję sobie też często pytanie, dlaczego księża na ambonie tak mało mówią o diable? Czy to ma jakiś związek z tym rozkazem Pana Jezusa, aby zły duch milczał? No i słuchając tej ludzkiej wypowiedzi, trzeba to powiedzieć tak, że po ludzku wydaje się, że scena z opętanym rzeczywiście byłaby dobrą okazją do katechezy o istnieniu diabła. Być może bezpośrednim powodem, dla którego Pan Jezus każe milczeć złemu duchowi, jest fakt, że często diabeł w opętanym człowieku wypowiada bluźniercze słowa pod adresem Boga, Kościoła i świętych. Myślę jednak, że ten rozkaz milczenia może mieć inne znaczenie. Chrystus nie chce, abyśmy przesadnie interesowali się sprawami związanymi ze złym duchem. Nie chce, aby diabeł rozpowiadał wszystkim o sobie i tym samym skupiał uwagę ludzi na sobie. Znany francuski pisarz André Frossard stwierdził kiedyś, że diabeł lubi bardzo dwie rzeczy. Kiedy ludzie w niego w ogóle nie wierzą, i kiedy wierzą w Niego tak mocno, że we wszystkim widzą złe moce do tego stopnia, że zapominają nawet o absolutnej przewadze Boga we wszechświecie. Znam człowieka, który w obawie przed opętaniem odmawia modlitwy, w których jest pełno wezwań dotyczących mocy piekielnych, walki ze złymi duchami, a brakuje w nich uwielbienia i dziękczynienia wobec Pana Boga. Taka modlitwa nie przynosi mu pokoju, bo paradoksalnie, kiedy się modli, więcej uwagi poświęca działaniu złych mocy niż miłości i dobroci Boga. Szatan najbardziej boi się miłości, a najwięcej korzyści czerpie z naszego lęku, nawet jeśli jest to lęk przed nim samym. Diabeł ma milczeć również dlatego, abyśmy nie zaczęli interesować się tym, co jemu jest bardzo bliskie, a więc wszelkimi praktykami magicznymi, wróżbiarstwem, tajemną wiedzą i przedziwnymi energiami. Bóg nie chce, aby człowiek wchodził w te wszystkie rzeczy, bo człowiek nie jest w stanie nimi kierować. Wierzę, że to wezwanie do milczenia wypowiedziane przez Pana Jezusa ma nas nauczyć mądrej postawy wobec świata złych duchów. Pamiętaj, że one realnie istnieją. Ale nie wchodź w ich świat. Nie próbuj poznawać tego świata, bo on cię przekracza i może cię w końcu zniewolić. Dziś często słyszymy krytyczne uwagi pod adresem naszym, kapłanów, dotyczące tego, że za mało w swoich kazaniach mówimy o diable, piekle i opętaniach. Może to racja, że czasem powinniśmy podjąć ten temat, ale uważam, że nie możemy o tym mówić zbyt często, bo najlepszą bronią przeciwko złym duchom jest nie tyle wiedza o nich, ile nasza konkretna miłość i służba Bogu i ludziom. Tych dwóch spraw diabeł boi się najbardziej. Miłość i służba. Diabeł nie kocha i nie chce służyć. Więc jako duszpasterze więcej uwagi poświęcamy głoszeniu dobrej nowiny i miłości Bożej niż działaniu diabła, choć ten jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Ktoś inny pisze do nas w związku z tą sprawą, którą poruszyliśmy przed chwilą. Wiem, że Kościół mocno krytykuje kwestię wróżb i wiarę w horoskopy. Mój problem nie jest jednak taki prosty. Jako licealistka, trochę z ciekawości, trochę dla zabawy, udałam się do wróżki. Usłyszałam, że w przyszłości mój narzeczony będzie miał poważny wypadek samochodowy i to jeszcze przed ślubem. Wtedy odebrałam to jako kompletną bzdurę i szybko o tym zapomniałam. Po kilku latach okazuje się, że poznałam największą miłość mojego życia, jak myślę, bardzo się kochamy, mój chłopak zamierza oficjalnie zaręczyć się ze mną. Kiedy usłyszałem o zaręczynach, przypomniałem sobie słowa wróżki. Nagle uświadomiłem sobie, że mój przyszły narzeczony jest zawodowym kierowcą i codziennie jest narażony na wypadek samochodowy. Zacząłem się bać o niego i sama już nie wiem, co zrobić, bo prześladuje mnie myśl, że jak się zaręczymy, to spełni się przepowiednia wróżki. Jak odczynić taki urok lub uwolnić się od strachu przed spełnieniem się tej przepowiedni? I tu można tak powiedzieć. Niedługo Andrzejki i wielokrotnie zadajemy sobie pytanie przy okazji tego listu naszej słuchaczki. Zadajemy sobie pytanie o szkodliwość wróżenia. Kilka razy ktoś mówi, że dał się namówić na rolę wróżbity podczas akademickich Andrzejek. Wiem, że to była tylko zabawa, mówi, ale ponieważ spotykam coraz więcej ludzi zniewolonych na skutek podobnych praktyk, przestaje mnie bawić nawet takie, na pozór niewinne. Przekonałem się o tym zwłaszcza, kiedy po 2 latach jedna ze studentek przypomniała mi, że podczas takiego wieczora odczytałem z jej figury woskowej, że znajdzie sobie męża z bardzo dalekich stron. Ja wtedy blefowałem, tak sobie żartując, a tu się okazało, że dziewczyna poznała młodego Amerykanina i wyszła za niego za mąż. Ona do dzisiaj jest święcie przekonana, że jej małżeństwo zostało przepowiedziane w tamten randczejkowy wieczór i nie da sobie powiedzieć, że ja to po prostu wymyśliłem. Taka jest właśnie zniewalająca moc tego typu czynności i w tym zawiera się dowód na ich szkodliwość i dziwnego rodzaju upodobanie diabła do takich praktyk. One nas odciągają od ufności w Boże prowadzenie. Nie wiem, skąd we wróżbach jest taka magiczna moc zniewalania. Nawet czasem proste czytanie horoskopów tak nas potrafi zaabsorbować, że bardziej pamiętamy o tym, co nas czeka w piątek, czy będziemy w dobrej relacji z kimś spod znaku byka, niż o tekście niedzielnej Ewangelii. Szkodliwość praktyk magicznych polega właśnie na oderwaniu nas od wiary w Boga i przyzwoleniu na działanie innych tajemnych sił w naszym życiu. Nawet po latach to zniewolenie wyszło z wnętrza tej dziewczyny, która pisze i próbuje zepsuć jej miłość i pokój w przygotowaniu się do małżeństwa. Każda tego typu zabawa jest wielkim ryzykiem zniewolenia i dlatego nie ma co narażać się na nieprzewidziane okoliczności. Najlepsza jest tutaj Pawłowa zasada, aby unikać wszystkiego, co ma choćby pozory zła. A co zrobić w jej sytuacji, tej dziewczyny, która pisze o tym, tych swoich obawach? Porządnie się pomodlić, oddać sprawę Bogu w sakramencie spowiedzi, jak gdyby ten niepokój jeszcze siedział, to radzimy skorzystać z modlitwy wstawienniczej jakiejś wspólnoty modlitewnej. Podczas takiej modlitwy Bóg naprawdę uwalnia wiele osób z lęków, które są skutkiem tego typu praktyk. A potem trzeba zacząć normalnie żyć, ignorując wszelkie wspomnienia o tej wróżbie. Kiedyś ojciec Sali udzielił rady takiej komuś, co zrobić, gdy przejdzie przed nim czarny kot. Ojciec Sali odpowiedział krótko: jeśli wierzysz w czarnego kota, to w takiej sytuacji spluń 2 razy przez lewe ramię i uwierz, że i ta czynność ma taką moc, żeby zlikwidować tę pierwszą. Może zaskakująca odpowiedź, ale chyba najprostsza z możliwych, bo pokazująca, że jak człowiek przestanie wierzyć w Boga, to uwierzy we wszystko inne. No ale coraz więcej mówi się dziś o działaniu złych duchów, proszę księdza. Ja myślę, że dla równowagi powinniśmy też przypominać sobie, że istnieją anioły, pisze ktoś inny i bardzo słusznie. Niedawno aniołów stróżów święto minęło. Bardzo lubię modlić się do anioła stróża albo do Michała Archanioła. Pisze ktoś i mówi: aniołowie to przecież dobre duchy i Bóg je posyła, aby nas chronili przed złem. Czuję też, że aniołowie działają przez innych ludzi. Chciałbym jednak zapytać, czy mogą też działać przez ludzi złych i przez nieprzyjemne dla nas sytuacje. W Piśmie Świętym jest napisane, że wejdą między nas wilki w owczej skórze. A czy może być odwrotnie? Czy anioł może działać w wilczej skórze? Doświadczyłem takich sytuacji, w których pozornie wrodzy dla mnie ludzie stali się moimi dobrodziejami. No i to przypomnienie o aniołach jest piękne. Ważne, żeby pamiętać, że aniołowie są naprawdę skutecznymi obrońcami przed złym duchem. Polecamy modlitwy do aniołów. Rzeczywiście, tak jak pisze ten ktoś, aniołowie to dobre duchy, ale przez to, że są duchami, bardziej musimy w nie wierzyć, niż wyobrażać sobie, jak wyglądają, jak się zachowują barokowe aniołki ze skrzydełkami w naszych kościołach, czy też ludowe, drewniane, sprzedawane w sklepach. To tylko ludzka próba wyobrażenia sobie tych duchowych istot. Ponieważ nie mają ciała i nie są materialne, trudno sądzić, że mają skrzydła i fruwają sobie między niebem a ziemią. Ważne jest jednak, żeby pamiętać, że aniołowie to osoby. Tradycja Kościoła mówi zresztą o aniołach, że są to osoby czysto duchowe, o wiele potężniejsze od człowieka. Myślę, że każdy anioł może działać przez drugiego człowieka. Bóg może nam go wysłać na ratunek, posyłając kogoś drugiego z anielską misją i w tym sensie może się zdarzyć, że anielskie działanie wcale nie musi mieć formy bardzo przyjemnej i łatwej dla nas. Często posłannictwo aniołów wypełniają nas wobec ludzi, którzy potrafią powiedzieć nam trudną prawdę o nas, po to, abyśmy zmienili swoje zachowanie. Coś z aniołów mają wszyscy stawiający nam wysokie wymagania, których efektem jest potem nasza sprawność, wiedza w wielu dziedzinach, tak jak choćby nauka w szkole. Pewnie anioł może też działać przez takie sytuacje, które na pierwszy rzut oka wydają się naszą klęską, a w rezultacie są początkiem czegoś dobrego. W swoim alfabecie duchowym żyjący już profesor Stefan Świeżawski opisuje właśnie taką sytuację, w której posłannictwo aniołów wypełnili ci, którzy po ludzku byli po stronie wroga. Pan profesor opisuje tę historię. Funkcję anioła, czyli tego, który wypełnia jakieś posłannictwo Boże, spełniać może każde inne stworzenie. W naszym przypadku takimi aniołami, niby przysłanymi przez Boga, byli na przykład pijani żołnierze sowieccy, których zabraliśmy na wóz, uciekając z Lwowa z maleńkimi dziećmi przed wywózką na Daleki Wschód. Dzięki temu, że oni usadowili się obok nas, minęliśmy bezpiecznie dwa patrole wojskowe, pilnujące szczelnie drogi. I tak jak nagle się pojawili, tak nagle zniknęli, a my przekroczyliśmy zieloną granicę. Może to wydarzenie jest jakimś dowodem na to, że mogą być takie sytuacje, w których anioł działa w wilczej skórze, ale tylko w takim sensie, gdzie nie chodzi o posługiwanie się grzechem, podstępem czy agresją. Wydaje się, że te atrybuty działania wilka nigdy nie są ubrankiem dla aniołów. Niech strzegą nas święci aniołowie.
Ksiądz prałat Mieczysław Głowacki, kolejna katecheza z tego cyklu już za tydzień.